Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, czy w dzisiejszej Polsce jest miejsce dla idei narodowej i co jest dzisiaj istotą polskiej myśli narodowej?
Idea narodowa, ta historyczna, sięgająca czasów Ligi Polskiej, Ligi Narodowej, a potem kolejnych pokoleń, między innymi niosła w sobie za sprawą ludzi, którzy wypełniali tę ideę treścią, niosła w sobie pewną niezwykle cenną dynamikę i niezwykle intelektualny, ciekawy bagaż. Mianowicie myśl narodowa, a raczej narodowcy, potrafili odróżniać sytuację od niezmiennych celów. I tym niezmiennym celem było dobro narodu polskiego, wspólnoty narodowej, budowanie wspólnoty narodowej w imię odpowiedzialności za pokolenia przeszłe i przyszłe. I to była ta cena, którą trzeba było niejako też i ponieść, żeby udźwignąć ten ciężar odpowiedzialności, a równocześnie taktyka, która przez pokolenia była oczywiście zmienna. Najpierw konspiracyjne życie młodego Romana Dmowskiego, który siedzi w Cytadeli za to warszawskiej, potem prorosyjskość w okresie przed I wojną światową, a potem rzecz jasna przede wszystkim po profrancuski program odzyskiwania przez Polskę niepodległości, kiedy Dmowski na Zachodzie zobaczył, że interesy polskie i francuskie w konfrontacji z brytyjskimi i niemieckimi są sobie najbliższe. I ta zmienność także widoczna jest w kolejnych pokoleniach, choćby Międzymorze, które jest utożsamiane z obozem sanacyjnym, zupełnie niesłusznie, bo jest to koncepcja także Romana Dmowskiego, a później w czasie II wojny światowej Adama Doboszyńskiego, też narodowca. No a na przykład Narodowe Siły Zbrojne potrafiły równie jednoznacznie walczyć z Niemcami, jak i z komunistami, bo znowu zmienna rzeczywistość kazała tak widzieć cele swojego istnienia, ale zawsze dla rozumienia tego celu fundamentalnego, czyli wspólnota narodowa jako zjawisko niepowtarzalne do ochrony, do pomnażania ku jej szczęśliwości dobrych uczynków i dobrych działań. Czyli tak rozumiano patriotyzm. I wydaje się, że jeżeli tak będziemy to definiowali dzisiaj, to z tej myśli i praktyki działania ludzi obozu narodowego mogą dzisiejsze, szczególnie elity polityczne, bardzo dużo zyskać, nauczyć się po to, żeby prowadzić dzisiaj mądrze politykę polską i chronić polskie interesy i widzieć podmiotowo naród, czyli konkretnych ludzi ze swoimi problemami, ze swoimi kondycjami, od materialnych po potrzeby duchowe. I to jest znowu pewien zastrzyk wiedzy, który także jest potrzebny w dziele wychowania dzisiaj młodych pokoleń Polaków po to, żeby mogli odczuwać potrzebę tego, co powiedział Roman Dmowski: jestem Polakiem, to znaczy mam obowiązki polskie. I mówił wcześniej i później i pisał, że on nie pisze tego dla wszystkich. On pisze dla tych, którzy uznają, że jestem Polakiem. To są ważne słowa. Jak ktoś się nie utożsamia, oczywiście nie ma powodu, żeby czytać dalej dzieła Dmowskiego.
Panie profesorze, a dziś elity polityczne, media liberalno-lewicowe określają ruch narodowców jako faszystów, nacjonalistów, ksenofobów.
Tak, no to jest dziedzictwo w prostej linii stalinizmu, bo rzeczywiście w latach 44-56 obóz narodowy, zarówno Stronnictwo Narodowe, jak i Narodowe Siły Zbrojne, czyli te dwa najważniejsze podmioty obozu narodowego, pozostały w podziemiu i prowadziły dalej walkę straceńczą o to, żeby Polska odzyskała jednak niepodległość. I w związku z tym byli mordowani przez komunistów, byli wsadzeni do więzień, potem długie, długie dziesięciolecia totalnie marginalizowani. I w ramach tej operacji zniesławiania nie tylko ich fizycznie mordowano i grzebano gdzieś na Łączce czy w innych miejscach, w tajemnych grobach, ale także bezczeszczono ich pamięć w formie propagandowej, czyli dziennikarze stalinowscy, którzy widocznie dzisiaj są nadal nauczycielami obecnych elit lewicowo-liberalnych, no, wprowadziły w krwiobieg społeczny taką właśnie definicję narodowca, czyli nie patrioty polskiego walczącego o niepodległość, tylko ksenofoba, szowinistę, rasistę, antysemitę i cały zestaw różnych określeń zniesławiających tych ludzi, którzy zbronić się nie mogli, bo albo nie żyli, albo byli tak zmarginalizowani w epoce PRL-owskiej, że wstyd było się przyznawać do korzeni narodowych.
Panie profesorze, ja chciałabym się zapytać o Marsze Niepodległości, bo od kilku lat biorą w nich udział tysiące Polaków. Skąd ta potrzeba?
No ja też biorę udział w Marszu Niepodległości od samego początku jego istnienia, od 2010 czy 2011 roku. To jest zjawisko na mapie Warszawy szalenie ważne, ta cykliczność tegoż marszu i ewidentna potrzeba szczególnie młodego pokolenia, żeby właśnie zamanifestować i dać świadectwo o swoim patriotyzmie. No i to jest zwycięstwo natury, można by powiedzieć. Kultura jest częścią natury, jeżeli jej nie gwałci i nie jest gwałcona. I w związku z tym w kulturze narodowej istnieje coś takiego, jak potrzeba z pokolenia na pokolenie istnienia takiego manifestowania swojego patriotyzmu. A ona się stała tym większą, i widać to w Marszach Niepodległości, szczególnie pierwszych, że próbowano nas oduczyć bycia Polakami. W latach 90. już po upadku komunizmu, gdyby wydawało się, że jest wolna i niepodległa Polska, jednocześnie doszło do propagandowego porozumienia między elitami postkomunistycznymi i elitami części Solidarności, które to porozumienie polegało na zdławieniu naszych naturalnych, kulturowych potrzeb manifestowania swojej ciągłości historycznej, a więc nawiązywania do obozów też w przeszłości istniejących. I najbardziej pokrzywdzony stał się ten właśnie nasz rys ideowy, który wiąże się z chrześcijańsko-narodowymi zarówno w przeszłości organizacjami, czy też ludźmi. Tak jak i Kościół po 1989 roku został, można powiedzieć, propagandowo w dużej mierze zmasakrowany, przynajmniej próba taka istniała, by porównać, że oto czarni zaczynają rządzić zamiast czerwonych, no to było haniebnym określeniem i haniebną próbą zrównania wielkiej polskiej tradycji chrześcijańskiej od Mieszka I z tragicznym epizodem szczęśliwie 50-letnim, jakim było panowanie komunistów nad społeczeństwem polskim. Dlaczego ta operacja się udawała i dlaczego Marsz Niepodległości mógł się poszczycić takimi sukcesami? Otóż także dlatego, że z jednej strony była ta potrzeba naturalna do manifestowania swojego przywiązania do ojczyzny, do właśnie zestawu wartości chrześcijańsko-narodowych, a z drugiej strony była olbrzymia krzywda, która wynikała z faktu, czego żeśmy nie odkrywali tak łatwo jako Polacy, że jednak komunizm zaszczepił w naszym społeczeństwie bardzo dużo patologicznego myślenia o własnej przeszłości. No i to jest zresztą wydobywanie się do dziś szalenie istotne z tego antywychowawczego dorobku komunizmu.
To ja się chciałam jeszcze zapytać o Krzysztofa Bosaka, lidera Ruchu Narodowego i Konfederacji. Co piąty młody Polak jest zwolennikiem pana Krzysztofa Bosaka. I przypomnę, że 1 300 000 Polaków oddało na niego swój głos w pierwszej turze wyborów prezydenckich. W jakiej części Krzysztof Bosak jest kontynuatorem myśli narodowej Romana Dmowskiego?
Czy no też nie jest? On sam jako narodowiec jest kontynuatorem w swoich poglądach, bo je manifestuje, choć oczywiście nie cała Konfederacja, bo jest ona zbiorem trochę do siebie nieporównywalnych nurtów. Natomiast ten nurt Ruchu Narodowego, który utożsamiamy z postaciami polityków dzisiejszych, takich jak pan Bosak czy pan Winnicki, no to wydaje mi się, że się rzeczywiście odwołują do pewnego zakresu, który sobie wybrali jako własny dorobku obozu narodowego. Ja akurat uważam, że ten zakres, który wybrali, jest zbyt wąski w stosunku do bogactwa tegoż obozu, narodowego, no ale to możemy sobie polemizować na gruncie właśnie tej obecności dzisiaj i potrzeby obecności idei narodowej. Natomiast nie mam wątpliwości, że oni się autentycznie utożsamiają z tą częścią dziedzictwa, które wybrali. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No właśnie różne są powody. Jeden powód jest taki, że młode pokolenie w ogóle jest nastawione, a w tym pokoleniu, jak rozumiem, pan Bosak ma spory autorytet, młode pokolenie w ogóle jest miłośnikiem uczciwości, czyli takiego widzenia pozytywnego ojczyzny, w którą to ojczyznę można się wpisać działaniami. A trzeba sobie powiedzieć, że i to jest być może drugi powód, że niezależnie od tego, czy takie są intencje obecnie istniejącej dobrej zmiany, a ja wiem osobiście, że takich intencji nie ma, ale taki może być postrzegany skutek, istnieje pewne zblokowanie, bardzo męczące dla wielu Polaków, zblokowanie konfliktu PO-PiS, z którego to zblokowanie jakby nie widać drogi wyjścia. Mhm. I zwolennicy pana Bosaka, wydaje mi się, że też należą do tych osób, które szukając właśnie w tym alternatywnym, ale jednocześnie uczciwym zestawie wartości, poszukują jakiegoś wydobycia się z tych kleszczy dwóch obozów, które stworzyły wspólnie w Polsce pewną ograniczoność ramową. Przy czym ja uważam, że tutaj dobra zmiana robi wszystko, co można na dziś, żeby akurat także ten wątek dziedzictwa obozu narodowego nie wytrącać ze swojej jaźni i swojej pamięci. Tego najlepszym dowodem są między innymi takie fakty, jak zupełnie nieporównywalny stosunek do Marszu Niepodległości za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Już nikt nie pali budek, już nikt nie używa policji do bicia ludzi i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie.
Ale w filmie na YouTubie jeszcze można zobaczyć, prawda? Przypomnieć sobie, jak to wyglądało jeszcze
tak
kilka
jest.
Lat temu.
Można to sobie przypomnieć, jakby ktoś miał wątpliwości, czy dobra zmiana jest kontynuacją rządów Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o stosunek do Marszu Niepodległości. Ale także fakt powołania mojego instytutu, którego jestem dyrektorem, Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, no jest dowodem na to, że dobra zmiana rozumie potrzebę nieograniczania się i Polaków do aktywnego współtworzenia na bazie dziedzictwa współczesności. I właśnie ta myśl narodowa i katolicko-społeczna no jest bez wątpienia tą, która należy z jednej strony do dziedzictwa obozu narodowego, a z drugiej strony należy do także zainteresowania będącego w tych dzisiejszych czasach w rządach, które mamy, czyli w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Panie profesorze, wspomniał pan, że jest pan dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Niedawno minister kultury Piotr Gliński na uroczystości powołania Rady Programowej powiedział takie piękne słowa, że Instytut to jedna z najmłodszych instytucji, ale na tle innych instytucji kultury Instytut wyróżnia się jednak misją bez precedensu. To jaka to misja, panie profesorze?
Tak, to jest misja przede wszystkim ogarnięcia tego wielkiego dziedzictwa XIX i XX wieku, któremu jest właśnie na imię obóz narodowy i obóz katolicyzmu społecznego, w tym chrześcijańska także demokracja. I to ogarnięcie w różnych aspektach, w aspekcie badawczym, dokumentacyjnym, edukacyjnym, wystawienniczym ma służyć temu, żeby właśnie za pomocą tych narzędzi stanowiła to dziedzictwo wielkie takie dobro narodowe, które jest przekazywane młodemu pokoleniu, byśmy stawali się coraz mądrzejszymi Polakami, rozpoznając właśnie tych wspaniałych Polaków z przeszłości, a o których pamięć jest albo niewygodna, albo jest pomijana i pomniejszana zupełnie niezgodnie z interesem dzisiejszym narodu polskiego jako wspólnoty odkrywającej swoją tożsamość i też no, niespójne jakby z tym, co każdy naród ma w swoich zadaniach. To znaczy, jeżeli mieliśmy jakieś bogate, wspaniałe dziedzictwo, gdzie znaczna część elity polskiej należała do tych obozów, to dlaczego mamy nie rozpoznać tej części polskiej elity? A to przypomnę, to są profesorowie wyższych uczelni, profesor Ignacy Chrzanowski, historyk literatury, przyjaciel Romana Dmowskiego, aresztowany przez Niemców w 1939 roku jako jeden z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, to jest z tego samego uniwersytetu profesor Władysław Konopczyński, wielu innych historyków, jak Wacław Sobieski, jak Oskar Halecki, którzy należeli do tego właśnie wspaniałego spektrum polskiej elity chrześcijańsko-narodowej, a my o tej elicie wiedzieć powinniśmy jako wspólnota narodowa. To są ekonomiści wybitni, Stanisław Głąbiński, Grabski, Władysław, Stanisław, Jerzy Zdziechowski. To są wspaniali pisarze, którzy współtworzyli polską myśl intelektualną, bo oddziaływanie literatury przecież jest olbrzymie w tej dziedzinie wychowawczej w drugim stuleciu międzywojennym. Tadeusz Dołęga-Moskowicz jest postacią znaną, Zofia Kostek-Szczucka jest postacią znaną, ale już na przykład dziennikarze prosto z mostu, jednego z najważniejszych organów prasy kulturalnej czy dwudziestolecia międzywojennego ze Stanisławem Piaseckim na czele, nie mylić z Bolesławem, jest zupełnie nieznana w przestrzeni publicznej. I jest także nieznana twórczość Karola Huberta Rostworowskiego. Była ona znana papieżowi Janowi Pawłowi II, który wielokrotnie dawał do zrozumienia, choćby w Krakowie będąc i zwracając się do syna jego dyrektora Muzeum Narodowego, że wyrastał na tej literaturze, ona go kształtowała. No więc dlaczego, skoro Jana Pawła II tak dobrze wykształciła, to dlaczego mają inni Polacy być pozbawieni wiedzy o istnieniu takiego wspaniałego dramatopisarza?
Panie profesorze, i jeszcze dwa ostatnie pytania i bardzo proszę o krótką odpowiedź, bo już mamy bardzo mało czasu. Czy nie dziwi pana, że kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, rok temu mówił o Marszu Niepodległości, że to jest marsz faszystów, a dzisiaj uśmiecha się do Krzysztofa Bosaka, prosząc o poparcie? I jeszcze się chciałam dopytać, czy pana zdaniem część przynajmniej wyborców Krzysztofa Bosaka będzie skłonna poprzeć prezydenta Andrzeja Dudę w wyborach?
To zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie. Wydaje mi się, że tak, że zdecydowana większość zwolenników pana Bosaka będzie świadoma, że nawet dokonując wyboru tak zwanego mniejszego zła, nie ma w gruncie rzeczy dla dobra Polski innego wyboru jak pan Andrzej Duda. I po analizie rzeczywistości taki wniosek, nie emocjonalny, tylko właśnie racjonalny, będący efektem rozumienia spraw polskich, wygra w tym środowisku, bo emocje oczywiście nie pomagają w rozstrzyganiu tutaj sporu, czy w ogóle nie iść do drugich wyborów, czy głosować na Andrzeja Dudę, bo jak rozumiem, to środowisko w ogóle nie ma dylematu, jeśli chodzi o głosowanie na pana Trzaskowskiego. Wydaje mi się, że na pewno nie będzie miał ten obóz zwolenników tego nurtu widzenia spraw polskich. I przechodzę do pierwszego pytania. Uważam, że pan Rafał Trzaskowski jest przedstawicielem takiego środowiska polityczno-europejskiego, które nie za bardzo jest zainteresowane reprezentowaniem interesów własnej wspólnoty narodowej, jest zainteresowane reprezentowaniem interesów różnych lobby, różnych środowisk światopoglądowych. I drugą ma cechę bardzo wyraźną, mianowicie nie uważa systemu demokratycznego jako płaszczyzny, w której ma dominować uczciwa komunikacja wewnętrzna, w sensie komunikacji z własnym narodem. W związku z tym jest gotów powiedzieć wszystko. W Poznaniu będzie zwolennikiem LGBT, a na Podkarpaciu zwolennikiem obozu narodowego z lat dwudziestolecia międzywojennego, a w Gdańsku może być zwolennikiem przejęcia tego miasta przez Niemców. W zależności od tego, gdzie się znajdzie, jest gotów powiedzieć wszystko, nie ma to żadnego znaczenia merytorycznego.
To bardzo mocne słowa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.